Chcę dziś powrócić do tego wątku naszych rozmów, który nazwałam metaetycznym. Przedrostek meta przed terminem etyka oznacza, że rozważania nasze nie dotyczą bezpośrednio moralnego dobra i zła, godziwego życia, co jest przedmiotem etyki. Zakres samego pojęcia etyki zresztą przechodził w dziejach przemiany. Etyka starożytnych pochłonięta była głównie myślą o tym, co należy wybierać, a co odrzucać, ze względu na dążenie do osobistego szczęścia i osobistej doskonałości. Etyka religijna dzieli swą uwagę na naukę o dobru, naukę o cnotach i naukę o obowiązkach. Te ostatnie dzieląc z kolei na obowiązki wobec Boga, wobec siebie i wobec innych. Etyki świeckie, rodzące się w XVIII wieku, koncentrowały się z kolei na wymaganiach, jakie stawia człowiekowi współżycie społeczne. Dla niektórych autorów etyka zaczyna się właściwie dopiero od miejsca, w którym stawiane w starożytności pytania o to, jak żyć, by wyrazić samego siebie jak najpełniej, zastąpione zostały przez pytania, jakie ograniczenia winien sobie człowiek narzucić, żeby innym było z nim dobrze. W rozmowach, jakie tu z Państwem prowadzę, a które dotyczą norm moralnych czy sądów etycznych, nie zajmujemy się etyką samą. To jest, nie wyrażamy tutaj ocen i norm. Nie głosimy, że określone postępowanie jest szlachetne, czcigodne lub że jest niegodziwe. Nie formułujemy postulatów w rodzaju tak, a tak należy postępować. My w czasie naszych spotkań zajmowaliśmy się refleksją innego rodzaju. Refleksją z jakby drugiego piętra. Refleksją na poziomie meta lub też refleksją z zakresu filozofii i socjologii moralności. Jak Państwo pamiętają, zastanawialiśmy się dotąd nad takimi na przykład problemami jak co wyróżnia normy etyczne od innego rodzaju norm. Jakie są rodzaje sądów etycznych? Jakie są rodzaje cnót, na straży których stoją normy moralne? Do metaetycznych rozważań należą także rozważania nad tym, na czym polegać powinno rozstrzyganie, które przekonanie moralne jest słuszne, a które nie. Wiadomo przecież, że ludzie różnią się w poglądach o tym, co jest dobre, a co złe. Czy zawsze można wykazać, kto w sporze etycznym ma rację? W czasie jednego ze spotkań poświęconych zagadnieniom z zakresu filozofii etyki zreferowałam Państwu stanowisko Władysława Tatarkiewicza w tej kwestii, który wyróżnił wśród sądów etycznych cztery bardzo odmienne od siebie klasy sądów. Sądy o wartości etycznej czynu, sądy o słuszności czynu, sądy o moralności czynu i sądy o zasłudze. Spory etyczne, spory nad oceną czynu mogą dotyczyć każdego z tych aspektów czynu i niezgoda pomiędzy stronami w sporze może wynikać stąd, że każdy koncentruje się na czym innym. Także różne systemy etyczne przywiązują różne wagi do każdego z tych komponentów czynu. Koncentrują się one bądź na słuszności czynów, bądź na ich moralności rozumianej jako intencji, bądź też na wysiłku, czyli zasłudze, z jaką spełnienie czynu się wiąże. Inne pytania z zakresu metaetyki, czy używając jeszcze innego terminu, z zakresu filozofii moralności, to pytanie o to, jakie metody rozumowania lub empirycznego badania nadają się do rozstrzygania sporów na temat wartości. W jakiej mierze coraz lepsza znajomość praw przyrody i praw społecznych i psychologicznych może odbić się na ludzkich przekonaniach etycznych? W jaki sposób można wywieść etyczny wniosek z przesłanek pozaetycznych? To ostatnie pytanie, na nim dziś się chcę krótko skoncentrować. To jest pytanie o uzasadnienie sądów etycznych, należy chyba do tych najtrudniejszych i najbardziej kontrowersyjnych na polu metaetyki. Jeśli zabierzesz Jasiowi czekoladkę, to sprawisz mu ogromną przykrość. Jest to zdanie dotyczące faktów, które może być prawdziwe lub nie. Ale czy z tego zdania, przy założeniu jego prawdziwości, można wywieść konkluzję etyczną? Więc nie powinieneś odbierać mu czekoladki? Jak ze zdań o tym, co jest, można przejść do zdań o tym, jak być powinno? Niektórzy autorzy zajmujący się metaetyką formują to metaetyczne pytanie w sposób bardziej dramatyczny. Jak można zbudować pomost nad przepaścią pomiędzy jest a powinien? Większość filozofów etyki jest zdania, że pomostu tego zbudować się nie daje. Niektórzy posuwają się w związku z tym aż do wniosku, że sądy etyczne to jest sądy o powinności, jako że nie dają się uzasadnić ani poprzez analizę zawartych w nich terminów, ani na drodze konfrontacji z doświadczeniem, są w ogóle zdaniami pozbawionymi sensu. Takie na przykład stanowisko wobec sądów etycznych zajął Carnap. Są i tacy, jak Hans Reichenbach, którzy uważają, że nie w pytaniu o pomost logiczny pomiędzy zdaniami o tym, jak jest, a zdaniami o tym, jak być powinno, tkwi problem. Oceny moralne są pochodnymi czynów, pisze on. Działamy, myślimy nad tym, co zdziałaliśmy, omawiamy to z innymi, znowu działamy, tym razem w naszym przekonaniu doskonalej i lepiej. Nasze czyny odgrywają rolę prób dążących do znalezienia tego, czego naprawdę chcemy i co jest słuszne. Kto chce studiować etykę, nie powinien zwracać się do filozofa, lecz iść tam, gdzie toczy się walka o treści moralne, zwrócić się do społeczności, gdzie ścierają się różne pragnienia i czyny różnych ludzi, gdzie następuje modyfikowanie i harmonizowanie wzajemne pragnień i dążeń, z którego tworzy się etyka społeczeństwa ludzkiego. Nie pytajcie się filozofów, co powinniście robić, pisze Reichenbach, lecz wsłuchajcie się we własną wolę i starajcie się złączyć ją z wolą innych. Rozważania na tematy dobra i zła, tak jak i na tematy szczęścia czy piękna, nie mogą być prowadzone przy użyciu tej samej metodologii i przy odwoływaniu się do tych samych wymogów precyzji i ścisłości, co rozważania o fizycznej naturze świata. Prawdopodobnie inny rodzaj światła oświeca naszą wiedzę o tym, jak jest i o tym, jak być powinno. Pisał Arystoteles w swojej Etyce Nikomachejskiej. Co się tyczy opracowania naszego przedmiotu, to wystarczy może, jeśli osiągnie ono ten stopień jasności, na który ów przedmiot pozwala. Nie we wszystkich bowiem wywodach należy szukać tego samego stopnia ścisłości. Podobnie jak nie we wszystkich tworach ręki ludzkiej. Należy być więc zadowolonym, jeśli omawiając takie przedmioty jak pojęcie piękna moralnego i sprawiedliwości, co do których istnieje tak daleko idąca rozbieżność i niestałość zdań, wskaże się prawdę z grubsza tylko i w ogólnych zarysach. Jest bowiem cechą człowieka wykształconego żądać w każdej dziedzinie ścisłości w tej mierze, w jakiej pozwala na to natura przedmiotu.